Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze. Witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy. Co tydzień zawsze sporo tych aktualnych tematów ze świata polityki. Ja może połączyłbym te pierwsze tematy, które mamy. Tak się składa, że mamy cytat marszałka Szymona Hołowni i ten cytat łączy trzy tematy, które są w tej chwili aktualne w Polsce. Marszałek Szymon Hołownia powiedział w orędziu w czwartek, że uspokojenie emocji to sprawa wagi państwowej i dodał, że w ostatnich dwóch tygodniach doszło do tego, jak się wyraził, budzących niepokój wydarzeń. I tutaj wymienił serię pożarów, ucieczkę sędziego Tomasza S. na Białoruś i zamach na premiera Słowacji Roberta Fice. I właśnie o tych tematach chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali szczególnie. I tutaj pytanie pierwsze do pana, panie redaktorze. Czy rzeczywiście te słowa Szymona Hołowni o uspokojeniu emocji są tutaj aktualne i czy sam Szymon Hołownia i obecnie partia rządząca uspokaja te emocje przez ostatnie miesiące?
No tutaj trzeba, żeby zrozumieć, o co chodzi Szymonowi Hołowni, trzeba wyjaśnić kontekst polityczny, a konkretnie kontekst partyjny, bo pan powiedział partia rządząca, ale przypomnijmy, że Szymon Hołownia jest liderem Polski 2050, jednym z dwóch liderów koalicji, którą tworzy Polska 2050 i PSL, czyli trzeciej drogi, ale nie jest członkiem, ani tym bardziej liderem głównej partii rządzącej. I no, ja odbieram to oświadczenie jako próbę obrony wobec słabych dla trzeciej drogi przed wyborami do Parlamentu Europejskiego sondaży, próbę obrony przed bardzo agresywną i radykalizacją, przed bardzo agresywną i radykalnym dążeniem Koalicji Obywatelskiej do polaryzacji. Kto śledzi polski internet, ten na pewno zauważył spoty, które się zaczęły pojawiać. Spot Koalicji Obywatelskiej właśnie, który zresztą został przez wiele osób skrytykowany, taki mówiący o tym, że PiS w zasadzie jest jakąś emanacją czy agenturą rosyjską w Polsce. Zdaje się, że PiS też już na to odpowiedział. To jest bardzo głupia, no nawet nie chcę użyć słowa dyskusja, bo tu żadnej dyskusji nie ma. To jest bardzo głupia i niebezpieczna dla państwa wymiana ciosów, która oczywiście nic kompletnie nie wnosi. Tu nawet mogę słuchaczom polecić swój ostatni tekst na portalu Onet, gdzie zastanawiałem się, czy w ogóle jest w Polsce w Sejmie jakaś prorosyjska partia i nie ma. No chyba, że prorosyjskość zdefiniujemy nieprawdopodobnie szeroko, ale to wtedy znowu się okaże, że obie te partie można uznać za prorosyjskie. Więc to nie jest tak naprawdę rozmowa, czy nie jest to alarmowanie w sprawie jakiegoś istniejącego, wymiernego zagrożenia, tylko to jest wyłącznie nawalanie się w ramach bardzo prymitywnej kampanii przed wyborami. Natomiast Szymon Hołownia pozostaje z boku. No i przez to, że pozostaje z boku i że on traci na tej polaryzacji, to moim zdaniem próbuje właśnie tę polaryzację jakoś wygaszać, przypomnieć o sobie w tym sensie, żeby pokazać, że on tutaj jest rzecznikiem spokoju. Czy mu to wyjdzie? No myślę, że średnio, dlatego że jednak takie nawoływanie o spokój, zwłaszcza jeżeli za nim nie idą żadne konkretne działania, a jednocześnie to, że on jest obciążony byciem w koalicji z Koalicją Obywatelską, no powoduje, że jest to mało wiarygodne. To już więcej na tym może zyskać Konfederacja, która od początku i od dawna gdzieś tę swoją drogę wykuwa, czy to swoje poparcie buduje poza tym układem, no ale nie Szymon Hołownia. Więc to jest trochę akt desperacji z jego strony.
A jeżeli chodzi o te główne tematy, to moglibyśmy na pewno wymienić te dwa tematy, czyli sędziego Tomasza S. i zamach na premiera Słowacji, tematami, które rzeczywiście polaryzują społeczeństwo, bo tutaj chociażby przy temacie bardzo głośnym zamachu na premiera Słowacji są wypowiedzi z każdej strony oczywiście. Też są różne oskarżenia. Tutaj Donald Tusk między innymi nawet linkuje na Twitterze, pokazuje screenshoty gruźb, które też on otrzymuje. Słychać mnóstwo informacji o innych politykach na przykład europejskich, którzy też takie groźby otrzymują, a tymczasem minister spraw wewnętrznych Słowacji mówi, że ten sprawca ataku, 71-latek, działał sam i kierował się politycznymi motywacjami, ale oczywiście tam była droga przez pierwsze godziny w ustaleniu, kto był odpowiedzialny za to, i oczywiście pojawiały się takie tutaj przypuszczenia, że na przykład Rosja, a z kolei druga strona mówiła, że przecież on był prorosyjski i tak dalej.
Tak, no to jest duży temat, ta reakcja w Polsce jest dużym tematem i niestety pokazuje, jak kompletnie politycy, dziennikarze nie liczą się z faktami. Ja jutro opublikuję z kolei w Salonie 24 tekst o tym, co wiemy tak naprawdę i co można ustalić na temat sprawcy. Nie zajęło mi to naprawdę zbyt dużo czasu, to jest prosty research do zrobienia w mediach słowackich, no, które mają najwięcej wiadomości na temat Juraja Cintuli, tak się nazywa ten pan. Natomiast no, to, że w Polsce przez dobrych kilkanaście godzin na przykład mówiono, i to akurat zwłaszcza osoby z kręgu PiS lub dziennikarze sprzyjający PiS, mówili, że on był członkiem prorosyjskiej organizacji, no to pokazuje, że nikt się nie liczy z faktami. On miał na swoim Facebooku jedno czy dwa zdjęcia z członkami organizacji Bracia Słowacy. Z roku 2016 organizacja od 2 lat nie istnieje i to był rok, kiedy jemu się przydarzyła taka no przykra historia w centrum handlowym, gdzie był ochroniarzem, że pobił go agresywny narkoman. I ja łączyłbym wtedy ten jego zwrot w kierunku braci Słowaków właśnie z tym wydarzeniem. Bardzo możliwe, że no, szukał jakiejś organizacji, czy jakiejś struktury, jakiejś idei, która by pomogła w cudzysłowie uporządkować Słowację po tym swoim doświadczeniu. No i trafił właśnie na nich. Natomiast mówienie, że był członkiem prorosyjskiej organizacji, no jest po prostu jest zwykłym kłamstwem. To nawet nie jest to, że to jest jakieś mijanie się z prawdą, tylko powiedzmy sobie wprost, to jest zwykłe kłamstwo. A to niestety funkcjonowało w polskim obiegu medialnym, być może nawet jeszcze teraz funkcjonuje. I rzeczywiście zaczęła się taka gra trochę tak, jak było w Polsce najpierw po zabójstwie Marka Rosiaka, potem po zabójstwie Pawła Adamowicza. Przy czym w obu tych przypadkach mieliśmy przecież do czynienia nie z kimś, kto by działał na zlecenie zewnętrzne. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy byli pozbawieni rozeznania, co robią, nie zostali uznani za chorych psychicznie, ale mieli jakieś problemy emocjonalne, byli łatwi do zmanipulowania, przyjmowali pewne przesłania z zewnątrz bardzo łatwo i wygląda na to, że tutaj to też jest taki przypadek. Minister spraw wewnętrznych Słowacji jasno powiedział, że Cintula nie był członkiem żadnej organizacji radykalnej, ani lewicowej, co z kolei próbują też część ludzi udowadniać, ani prawicowej. No i to, że w Polsce trwa taka zabawa w próbę wpisania go w tę fobię putinowską, czyli że wszędzie za wszystkim stoi Putin, no to raczej świadczy nie o tym, że rzeczywiście tak jest, tylko o tym, jak niska jest jakość tej, powtarzam, debaty publicznej w Polsce, nawet w przypadku tak drastycznym jak ten zamach. Natomiast no, raczej ja bym oczekiwał tutaj jakichś działań czy wniosków systemowych, to znaczy jeżeli mamy tego typu wydarzenie u naszych południowych sąsiadów, no to należałoby się zastanowić, co można zrobić w sprawie ochrony najważniejszych polskich polityków, bo ja mogę wielu z nich nie cenić, być może prywatnie nie lubić, mogę się nie zgadzać z ich polityką i pewnie wielu Polaków tak ma dzisiaj. Natomiast proszę sobie wyobrazić, co by się stało, nie daj Boże, gdyby w Polsce doszło do takiego wydarzenia. No to mamy apogeum, mamy taki wzrost nie napięcia, mamy praktycznie wojnę domową w takiej sytuacji. Więc wolałbym, żeby do tego nie doszło, nawet jeżeli to się ma dziać za cenę zwiększonej ochrony, większego odizolowania polityków od ludzi, większych wydatków na tę ochronę. No i na przykład ja bym oczekiwał teraz od nowego ministra spraw wewnętrznych, żeby zadeklarował, że będzie gotów udzielić ochrony służby ochrony państwa politykom również przeciwnej strony, tym, którzy zostaną uznani za w jakiś sposób zagrożonych. To, wyjaśniam, może zrobić minister spraw wewnętrznych na podstawie własnej specjalnej decyzji, może objąć ochroną osoby, którym ta ochrona nie przysługuje z urzędu. No i moim zdaniem to jest ten moment, kiedy to powinno zostać zrobione. Oczywiście to się nie może stać wbrew woli takiej osoby, ale to jest właśnie ta chwila, to jest właśnie ten moment, kiedy to się powinno moim zdaniem stać.
Mam jeszcze dwa tematy, które tutaj wymienił marszałek Szymon Hołownia. Chociaż na dobrą sprawę, no panie redaktorze, w tym momencie, szczególnie przez te ostatnie miesiące, praktycznie każdy temat możemy powiedzieć, że polaryzuje społeczeństwo w Polsce, bo każdy temat można użyć i wszystkie, do których dzisiaj powiemy, możemy użyć, żeby tutaj się nawalać, po prostu jedna opcja z drugą. No i właśnie tym kolejnym tematem jest między innymi, to tak krótko tylko wspomnimy, sprawa Tomasza Szmyta, zanim został w tym momencie wydany list gończy, ale ten list gończy prokuratura wydała oczywiście tylko w tej chwili na terytorium Polski. Na razie nie ma decyzji, żeby był rozszerzony, a jak dobrze wiemy, sędzia Tomasz Szmyt jest za granicą, otrzymał azyl na Białorusi. No właśnie, w związku z tą kwestią chciałbym tylko, żebyśmy powiedzieli dosłownie pewnie parę słów, że sprawa w dalszym ciągu jest tutaj ważna, budzi emocje. Ja oglądałem, mówiłem to panu wcześniej nawet, że oglądałem ostatnio z ciekawości nawet dwa wywiady Tomasza Szmyta z tutaj propagandystą bardzo znanym rosyjskim, Sołowiowem. On był w jego programie. I właśnie tak z ciekawości chciałem po prostu usłyszeć, co on sam mówi, oprócz tych krótkich filmików, które zamieszcza w internecie. No i on tam generalnie mówił, no to czego się spodziewaliśmy chyba, że Białoruś i Rosja to są kraje wolne w jego rozumowaniu, dlatego znalazł się między innymi na Białorusi, że w Polsce był szykanowany, że swoją pracę wykonywał bardzo dobrze, najlepiej, tam podawał statystyki nawet i mówił, że nagle się na nim generalnie uwzięli i że w Polsce nie można nic mówić, bo tak jakby nie było wolności słowa. To tak w skrócie, co on mówił.
No ja niestety w tych słowach rozpoznaję taką fascynację dużej części osób o poglądach również konserwatywnych w Polsce. Sam mam z takimi odbiorcami czasem do czynienia w moich mediach społecznościowych, którzy rzeczywiście, myślę, takim, z powodu takiego uczciwego i nawet zrozumiałego znużenia różnymi objawami tak zwanych postępu, które się u nas dzieją, zaczynają spoglądać w stronę wschodu, mając nadzieję, że tam jest zachowywana jakaś normalność. Ale to jest bardzo niebezpieczne złudzenie i mam wrażenie, że ta narracja pana Szmyta, no już nie sędziego, bo on już został ze stanu sędziowskiego wydalony, że ta narracja pana Szmyta ma podbijać właśnie takie złudzenia. No nie. Białoruś, z którą ja uważam, że w różnych warunkach, niekoniecznie w tych aktualnych, bo teraz nie mamy możliwości, ale w innych powinniśmy jakoś pragmatycznie układać sobie relacje, ale ani Białoruś nie jest krajem, gdzie panuje wolność, ani powiedziałbym tym bardziej nawet nie jest takim krajem Rosja. My oczywiście mamy nasze problemy z wolnością słowa, mamy nasze problemy z wolnością w wielu wymiarach. Ja przecież bardzo często o tym mówię w trakcie naszych spotkań. Natomiast no, to jest jednak nieporównywalne z tymi państwami na wschód od nas, które zresztą są odmienne cywilizacyjnie. No tutaj warto chyba przypominać ten podział Feliksa Konecznego, który wskazywał, że cywilizacja rosyjska to jest inna cywilizacja niż nasza zachodnia cywilizacja rzymska i chrześcijańska, że to jest cywilizacja turańska i to tak po prostu wygląda w praktyce również na co dzień. No nie ma tam wolności politycznej, jest tam uprzywilejowanie członków klasy rządzącej, które nie ma nic wspólnego z równością wobec prawa, a to jest jedna z najważniejszych wartości, której powinniśmy bronić. Jest bardzo bezwzględne wykorzystywanie znajomości stanowiska, jest potężnie rozwinięta korupcja, no i zagłoszenie swoich poglądów płaci się jednak drożej niż na Zachodzie. Oczywiście to jest tak, że niestety na Zachodzie wolność słowa jest też w odwrocie, więc też za wolność słowa czy za chęć kultywowania wolności słowa często się płaci na przykład pracą. No niestety też coraz częściej się płaci jakimiś sankcjami karnymi w niektórych państwach, ale no wciąż nie można tego porównywać z tym, co dzieje się tam. Więc mam wrażenie, że to jest bardzo świadomie przez pana Szmyta sączona narracja. No teraz jest pytanie, na ile to jest z jego strony szczere, bo oczywiście nikt chyba nie może powiedzieć, że zna jego prawdziwe poglądy. Być może on naprawdę tak to widzi, tak jak powiedziałem, że wiele osób, wielu moich odbiorców wydaje się zupełnie szczerze taką opinię wyrażać, a być może jest po prostu zadaniowany. No tego nie będziemy wiedzieć.
No właśnie, to chciałem spytać na koniec. Szpieg czy nie szpieg? Na razie nie wiemy. Czy się w ogóle dowiemy, panie Łukaszu? Bo ja obserwowałem między innymi tutaj takie różne śledztwa dziennikarskie i o ile była taka przepychanka, z kogo nadania był, czy on bardziej jest winą PiS-u, czy PO, tam były informacje o tym, że był z nadania i Kwaśniewskiego, i Komorowskiego, i Lecha Kaczyńskiego. O tyle ta jego kariera na dobrą sprawę i dostęp do tajnych informacji, do informacji niejawnych, nastąpił przede wszystkim w tych ostatnich latach, mniej więcej tam 17, 18, 19, za właśnie rządów PiS-u. Nagle tak się pojawił, nie wiedzieliśmy o nim nic, no ale teraz widząc te wszystkie przesłanki, no możemy mieć wątpliwość, że rzeczywiście coś w tym, że był szpiegiem, jest.
Tak, ale przede wszystkim nie ma podstaw moim zdaniem, żeby stwierdzić, że ktoś tutaj działał świadomie w interesie Rosjan. Natomiast należałoby sprawdzić, po pierwsze, dlaczego, a właściwie sprawdzić, no odpowiedzieć na pytanie po prostu, dlaczego w ciągu ostatnich, ale nie wcale 8 lat, tylko znacznie więcej, 16, 20, nikt nie pomyślał o tym, żadna z partii rządzących, żeby objąć specjalną kontrolą kontrwywiadowczą sędziów, którzy mają dostęp do informacji niejawnych. To nie jest tak, że ten problem się pojawił dopiero za Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że nie istniał za rządów Platformy Obywatelskiej w latach 2007-15. Też był, natomiast jakby no nie dostrzegano go i nic z nim nie zrobiono. I jest pytanie, ile jeszcze takich historii, które nie są ujawnione, jest sędziów, którzy taki dostęp mieli lub nawet nadal mają, a mogą go wykorzystywać w nielegalny sposób, bo nikt ich nie kontroluje. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to jest zasadne faktycznie pytanie, jakie mogły być przesłanki, żeby pana jeszcze wtedy sędziego Szmyta nie awansować, żeby traktować go ostrożnie, z dystansem. Przesłanki, które powinna uwzględnić poprzednia władza, członkowie ekipy pana Zbigniewa Ziobry, a nie uwzględnili. Być może nie uwzględnili dlatego, że uznali, że pan sędzia Szmyt jest bardzo użyteczny i ta użyteczność przeważa nad jakimiś oporami. No ale potem pamiętamy, że z kolei on był użyteczny dla tej drugiej strony. To się co prawda nie wiązało już z jakimiś awansami zawodowymi, no ale wiązało się choćby z wykorzystywaniem w mediach. Także myślę, że tu wszyscy popełniali taki błąd braku roztropności, a i tak pierwotną przyczyną tego wszystkiego był brak zabezpieczeń systemowych.
Zmienimy w takim razie temat. Tutaj przenosimy się w tym momencie do Urzędu Miasta Warszawy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował zarządzenie, które wprowadza nowe zasady do stołecznych urzędów podległych lokalnemu samorządowi. I mowa jest o tym, że wewnętrzne wytyczne mają przeciwdziałać dyskryminacji dotyczącej wieku, płci, pochodzenia narodowego, wyznania, światopoglądu i tak moglibyśmy pewnie jeszcze wymieniać. Pan, widziałem, panie redaktorze, że chyba przeczytał te wszystkie 25 stron załącznika do tego zarządzenia. Wobec tego moje pytanie, z czym mamy do czynienia? Bo niewątpliwie dyskusja teraz powstała.
może nie tyle przeczytałem na razie, ale przejrzałem. Natomiast już po przejrzeniu, po przeglądaniu przez 5 minut rozbolała mnie głowa, bo jest to taka porcja, i mówię teraz całkiem serio, to nie jest żadna przenośnia z tą bolącą głową, bo jest to tak nieprawdopodobna porcja, no przepraszam, muszę to powiedzieć, bełkotu w ramach poprawności politycznej, że nie wyobrażam sobie teraz urzędników miasta stołecznego Warszawy, którzy są w stanie to przyswoić, a po przyswojeniu jeszcze w praktyce zastosować. Urzędnik ma się skupić na swojej pracy i w tej pracy ma być efektywny. To jest jego podstawowe zadanie. Oczywiście powinien kulturalnie odnosić się do osoby, która przychodzi do urzędu, no ale to nie powinno przyćmiewać istoty jego pracy. To znaczy zwykła kultura w codziennym postępowaniu z kimś, kto przychodzi do urzędu, to jest jedna 50 tego, czego się wymaga teraz na podstawie tego zarządzenia. Bo tam wymogi są niesamowicie rozbudowane. One między innymi dotyczą na przykład tego, żeby zwracać się do osób, które sobie życzą, żeby się do nich w jakiś szczególny sposób zwracać, to żeby tak się do nich zwracać. No to teraz proszę sobie wyobrazić urzędnika, który ma podzielić swoją uwagę pomiędzy ten poprawny polityczny dialog z kimś, kto siedzi przed nim w okienku, a jednocześnie ma, stosując się do przepisów prawa, które przecież w Polsce uznają, że są dwie płcie, ma wypełnić dokumenty tej osoby. No, to po prostu jest nie do ogarnięcia. Czy to wymaga jakiejś nadludzkiej percepcji? I ja przewiduję, że w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy zaczną się dziać bardzo złe rzeczy, bo po pierwsze te przepisy będą wykorzystywane w wewnętrznych gierkach do tego, żeby pogrążyć kolegów. Będzie taka próba, niektórzy będą próbowali złapać kolegów na jakiejś niepoprawności, nieprzestrzeganiu tego zarządzenia po to, żeby właśnie ich utopić. Z drugiej strony będziemy mieli na 100% aktywistów, którzy będą chodzić do urzędu tylko po to, żeby przetestować, czy to działa, i będą natychmiast składali donosy na urzędników, którzy się nie będą zachowywali zgodnie z tym. A po trzecie, te przepisy w mojej opinii pogwałcają wolność osobistą urzędników. Tam między innymi to jest kwestia, tutaj wskazywał na to pan mecenas Kwaśniewski z Ordo Iuris, to jest kwestia sprzeczności tych wskazówek z tymi punktami konstytucji, które gwarantują możliwość prezentowania na zewnątrz swoich przekonań również religijnych. No ale to także dotyczy tego sposobu zwracania się. Urzędnik jest związany przepisami i te przepisy to są przepisy wyższego rzędu, to są ustawy i konstytucja, a nie załącznik do zarządzenia pana prezydenta. Więc ja przewiduję, że to nie przejdzie gładko, chyba że to będzie zupełnie martwe prawo. Natomiast jeżeli nie, to przewiduję, że wokół tego będą awantury, łącznie z tym, że sprawy niektórych pracowników Urzędu Miasta Stołecznego zaczną trafiać do sądów pracy, no bo przecież tego typu regulacje również podlegają sankcjonowaniu na zasadzie dyscypliny pracy, więc myślę, że tutaj będą takie historie, a wtedy pewnie wielu urzędników pójdzie właśnie do sądów pracy, no i będziemy mieli naprawdę ciekawe procesy.
No to panie redaktorze, może się na koniec spytam o jedną sprawę, o której też się dużo mówi. Dużo się mówi nie od kilku tygodni, nie od kilku miesięcy, ale od wielu, 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 wielu lat. Dlatego, że mowa o elektrowni jądrowej w Polsce. Ja tutaj specjalnie sobie spisałem kilka dat na naszą rozmowę i wychodzi z nich, z naszej historii Polski wygląda to tak, że w 1973 roku w gazetach można było czytać, że do 2000 roku będzie kilka elektrowni w Polsce. W tym momencie mamy 2024, nie mamy ani jednej i moglibyśmy tak prześledzić historię. Jest to kilkadziesiąt dobrych lat, kiedy były ciągle obietnice, były nawet rozpoczynane tutaj sprawy związane z budową. W 1989 roku Mazowiecki podjął decyzję o wstrzymaniu, w 90 o całkowitym zaprzestaniu, później były różne rządy, rząd między innymi PO, 2009 rok, 2011 zapowiedzi i Donalda Tuska i ostatnio partii rządzącej byłej, czyli PiSu. No i nadal nie mamy i czy będziemy mieć w ogóle taką elektrownię, bo ostatnio chyba słyszymy datę 2039-40, chyba coś takiego.
No jest to bardzo smutny temat. temat. A jeszcze smutniejsze jest to, że aktualny rząd wydaje się zaczynać kluczyć w tej sprawie, podobnie jak to ma miejsce z CPK. Nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi o CPK, to Stowarzyszenie Tak dla CPK stworzyło obywatelski projekt ustawy, który wymagałby od rządu zbudowania komponentu, części komponentu kolejowego i całego komponentu lotniczego do 2030 roku i teraz zbierane są podpisy. Natomiast tutaj po pierwsze mamy oświadczenia pani minister przemysłu, która zaczyna odsuwać datę zakończenia budowy pierwszego bloku jądrowego w przyszłości. Mówi o roku 2039-40, a to się i tak już bardzo przesunęło, bo ja pamiętam, że na początku rządów PiS była mowa o 2030 roku, potem 35, no to znów mamy teraz odsunięcie o kolejnych 5 lat, bo raczej nie 4. No, a druga sprawa jest taka, że wielu ekspertów, no ja rozmawiałem o tym między innymi z Piotrem Maciążkiem, takim znanym polskim ekspertem do spraw energetyki z portalu Strefa Inwestorów, uważa, że bez dwóch co najmniej bloków jądrowych budowa tego jednego nie ma sensu, bo tutaj chodzi o efekt skali również polegający na obniżeniu kosztów, bo przecież elektrownia jądrowa jest bardzo drogim sposobem na uzyskiwanie energii, więc dwa bloki, no nawet trzy dla kraju takiego jak Polska. Tymczasem z Ministerstwa Przemysłu, które jest odpowiedzialne za tę inwestycję, zaczynają płynąć głosy, że no właściwie co z tym drugim blokiem, to nie wiadomo, że być może będzie tutaj potrzebny downsizing, tak się wyraził pełnomocnik do spraw krytycznej infrastruktury energetycznej podczas takiego wydarzenia jednoczącego branżę gazową w Międzyzdrojach. Akurat tam mowa też była o elektrowni jądrowej, no i pan pełnomocnik powiedział, pan minister powiedział, że być może nie będzie realizacji w takim kształcie, być może będzie downsizing, a była to odpowiedź na pytanie właśnie o drugi blok jądrowy. Czyli no, mamy do czynienia znowu z jakimiś niedopowiedzeniami, z jakimś kluczeniem, z unikaniem jasnego stanowiska. A tutaj naprawdę chodzi w tym momencie już nie tylko o jakiś prestiż, tutaj chodzi po prostu o nasze pieniądze, dlatego że jeżeli Zielony Ład nie ulegnie jakiejś radykalnej modyfikacji, to niestety on narzuca gigantyczne koszty w przypadku takiego miksu energetycznego, jaki my mamy. I co pomiędzy datami? No takie pytanie pada już teraz zupełnie otwarcie pod adresem rządu. Co pomiędzy datami zamknięcia najważniejszych polskich elektrowni węglowych, w tym na węgiel brunatny, a datą tego hipotetycznego otwarcia elektrowni jądrowej, i to tylko jednej? Nie wiadomo. Skąd będziemy wtedy kupować prąd? Nie wiadomo. Za ile? Nie wiadomo. To naprawdę nie jest jakaś bardzo odległa perspektywa. My tutaj mówimy o kwestiach sięgających dekady, półtorej dekady. To jest w zasadzie, w perspektywie państwa, to jest w zasadzie za chwilę. I odpowiedzi na to nie ma.
No to jeszcze jeden dodatkowy temat. Wrócimy na chwilę do tych słów marszałka Szymona Hołowni, bo wspomniał tam w tych tematach również o jednym głośnym ostatnio w mediach. Mowa o pożarach, które ostatnio wybuchły. W ciągu jednej doby wybuchło w Polsce kilka dużych pożarów i tutaj spłonęło między innymi wielkie centrum handlowe Mary Wilska 44. W tym kontekście szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że te pożary budzą podejrzenia i mogą być częścią wojny kognitywnej. Ja widziałem, że tutaj pojawiły się też różne zestawienia odnośnie innych pożarów i w Europie, i na świecie, które ostatnio miały miejsce. Więc panie Łukaszu, czy rzeczywiście tutaj można mówić o podpaleniach, a nie o pożarach bardzo często?
Ja mam bardzo duże wątpliwości, jak to interpretować. Jeżeli chodzi o Marywilską, no to tutaj sprawa wydaje się raczej w oczywisty sposób podejrzana. I o tym mówił zresztą nawet szef Państwowej Straży Pożarnej, który tam był na miejscu, ale już pozostałe pożary, zastanawiam się, czy tutaj nie mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem medialnym. To znaczy media podchwytują temat, który jest nośny, który budzi emocje, budzi strach również, który się wpisuje w szerszy kontekst, czyli w kontekst wojny na Ukrainie, wojny hybrydowej, czy też wojny kognitywnej, jak to właśnie określił w specjalistyczny sposób pan minister Siewiera, i pompują ten temat, podczas kiedy tak naprawdę nie jest to nic nadzwyczajnego. No bo żeby stwierdzić, czy dzieje się coś niezwykłego, my musielibyśmy zebrać sobie statystykę pożarów podobnej wielkości, podobnych rozmiarów, być może w podobnych okolicznościach, w podobnych miejscach z, dajmy na to, 5 lat, porównać to ze sobą i zobaczyć, czy tutaj się faktycznie coś zmieniło, czy tych pożarów jest więcej, czy one wybuchają w innych miejscach, w innych okolicznościach, czy też po prostu zawsze tak było, nie ma w tym nic niezwykłego, tylko że media w taki sposób to przedstawiają, że nam się wydaje, że to jest coś nowego. Ponieważ takiej statystyki nie mamy, więc ja, a jestem z natury sceptykiem, też zachowuję tutaj sceptycyzm. Póki ktoś nie pokaże mi, że dzieje się coś nadzwyczajnego, to nie będę przyjmował, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Pamiętajmy, że zawsze, kiedy o jakichś sprawach media zaczynają wyjątkowo dużo mówić, to my ulegamy złudzeniu, i to jest naturalne zjawisko psychologiczne, że tego zjawiska jest więcej, że ono jest w jakiś sposób niezwykłe. Widzimy to również na przykładzie kwestii zmian klimatu, kiedy media mówią bardzo często o tym, że gdzieś wydarzyła się powódź, że gdzieś wydarzył się pożar, to nam się wydaje, a może nie nam, ale części osób się wydaje, że to musi mieć związek ze zmianami klimatu. A gdybyśmy sięgnęli do statystyk, to się okaże, że w danym miejscu powodzie były zawsze, bardzo często, i to jest zjawisko, które się tam pojawia od kilkuset lat, że pożarów wcale nie jest więcej, że one na przykład 20 czy 30 lat temu były nawet intensywniejsze. No i wtedy już na tle statystyki to się nie wydaje czymś wyjątkowym. I być może w przypadku tego jest podobnie.
I to już wszystko w naszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze. Z tego miejsca zapraszamy po powtórki naszych programów na stronę polskieradio.com. I oczywiście, panie redaktorze, zapraszamy do pana tekstów i materiałów wideo. Można je znaleźć chociażby na YouTubie, jak również w portalu X, Twitter, no i do rzeczy oczywiście.
Zachęcam bardzo mocno, a jeżeli mogę, to polecam najnowszy materiał na moim kanale. Jest to rozmowa z panem profesorem Leszkiem Marksem, geologiem, który opowiada o zmianach klimatu, bo właśnie tak zwaną geologią klimatyczną się zajmuje przez całe życie zawodowe. No a jest to też osoba, która jest związana z takim, można powiedzieć, skandalem, który rozegrał się wokół komunikatu Państwowego Instytutu Geologicznego, wydanego z okazji Dnia Ziemi, w którym to komunikacie pojawiło się stwierdzenie, że wcale nie jest oczywiste, że za zmianami klimatu stoi człowiek. I właśnie o tym profesor Leszek Marks na moim kanale w rozmowie niekontrolowanej opowiada, polecam.
Zapraszamy więc serdecznie. Tych cykli u pana Łukasza znajdziecie bardzo mnóstwo. Wystarczy śledzić pana konto na Twitterze i dowiemy się o wszystkim, bo chociażby niedawno mówił pan o tym nowym cyklu w Super Ekspresie, chyba tak?
Tak, z Waldemarem Budą pierwsza rozmowa, a w najbliższą sobotę kolejna, tym razem z senatorem Koalicji Obywatelskiej, panem Krzysztofem Kwiatkowskim.
Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, a mi pozostaje już tylko podziękować. Panie Łukaszu, życzę miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dziękuję bardzo, również miłego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.